Gdzie jest człowiek bez niepokojów duszy? Jest li nim myśliwiec, który goni prędką sarnę, a spotyka na swej drodze lwa śmiejącego się ze strzały? Jest li nim żołnierz, który w utrudzeniu idzie do sławy, a znajduje las ostrych włóczni i miecze ze śpiżu krwi laknące? Jest li nim wielki król, który pod purpurą nosi ciężką zbroję, bezsennym okiem śledzi zastępy przemożnych sąsiadów, a uchem chwyta szmer kotary, aby we własnym namiocie nie powaliła go zdrada? Potoż serce ludzkie na każdym miejscu i o każdej porze jest przepełnione tęsknością. W pustyni grozi mu lew i skorpion, w jaskiniach smok, między kwiatami żmija jadowita. Przy słońcu chciwy sąsiad rozmyśla, jakby umniejszyć mu ziemi. W nocy przebiegły złodziej maca drzwi do jego komory. W dzieciństwie jest niedołężny, w starości pozbawiony mocy, w pełni sił okrążony niebezpieczeństwem, jak wieloryb przepaścią wodną. Przetoż, o Panie, Stworzycielu mój, ku Tobie zwraca się umęczona dusza ludzka. Tyś ją wywiódł na ten świat pełen zasadzek, Tyś w niej zaszczepił trwogę śmierci, Tyś zamknął wszelkie drogi spokoju, wyjąwszy tej, która do Ciebie prowadzi. A jak dziecię stąpać nieumiejące chwyta się szat matki, aby nie upaść, tak mizerny człowiek wyciąga ręce do Twego miłosierdzia i wydobywa się z niepewności. Sara umilkła. Książę zamyślił się i rzekł po chwili: Wy, Żydzi, jesteście naród posępny. Gdyby w Egipcie tak wierzono, jak uczy wasza pieśń, nikt nie śmiałby się nad brzegami Nilu. Możni ukryliby się ze strachu w podziemiach świątyń, a lud zamiast pracować uciekłby do jaskiń i stamtąd wyglądał zmiłowania, które by zresztą nie nadeszło. Nasz świat jest inny. Wszystko w nim można mieć, ale wszystko trzeba zrobić samemu. I nasi bogowie nie pomagają, mazgają. Schodzą na ziemię dopiero wówczas, gdy bohater, który odważył się na czyn nadludzki, wyczerpie wszystkie siły. Tak samo było z Ramzesem Wielkim, gdy rzucił się między 2500 nieprzyjacielskich wozów, z których każdy dźwigał 3 wojowników. Dopiero wtedy nieśmiertelny ojciec Amon podał mu rękę i dokończył pogromu. Lecz gdyby zamiast walczyć zaczął czekać na opiekę waszego Boga, już dawno nad brzegami Nilu Egipcjanin chodziłby tylko z kublem i cegą, a nędzni Chetowie z papirusami i kijami. Dlatego, Saro, prędzej twoje wdzięki, aniżeli twoja pieśń rozproszy moją troskę. Gdybym tak poczynał sobie, jak uczą żydowscy mędrcy, i czekał na pomoc z nieba, wino uciekałoby od moich ust, a kobiety od moich domów. Nade wszystko zaś nie mógłbym być następcą faraona, jak moi przyrodni bracia, z których jeden nie przejdzie pokoju bez oparcia się na 2 niewolnikach, a drugi skacze po drzewach. Rozdział 15. Na następny dzień Ramzes wysłał swego murzyna z rozkazami do Memfis, a około południa od strony miasta do folwarku Sary przybiła duża łódź napełniona greckim żołnierstwem w wysokich hełmach i połyskliwych pancerzach. Na komendę 16 ludzi uzbrojonych w tarcze i krótkie włócznie wysiedli na brzeg i uszykowali się we 2 szeregi. Już mieli maszerować do domu Sary, gdy zatrzymał ich drugi posłaniec księcia, który rozkazał żołnierzom zostać na brzegu, a tylko naczelnego ich wodza, Patroklesa, wezwał do następcy tronu. Stanęli i stali bez ruchu jak 2 rzędy kolumn obitych błyszczącą blachą. Za posłańcem poszedł Patrokles w hełmie z piórami i purpurowej tunice, na której miał złotą zbroję ozdobioną na piersiach wizerunkiem głowy kobiecej, najeżonej wężami zamiast włosów. Książę przyjął znakomitego generała w bramie ogrodu. Nie uśmiechnął się jak zwykle, nawet nie odpowiedział na niski ukłon Patroklesa, lecz z chłodną twarzą rzekł: powiedz, wasza dostojność, greckim żołnierzom z moich pułków, że nie będę z nimi odbywał musztry, dopóki jego świątobliwość, nasz pan, nie mianuje mnie po raz drugi ich wodzem. Zaszczyt ten utracili, wydając po szynkowniach godne pijaków okrzyki, które mnie obrażają. Zwracam też uwagę waszej dostojności, że greckie pułki są nie dość karne. W miejscach publicznych żołnierze tego korpusu rozprawiają o polityce, a mianowicie o jakiejś możliwej wojnie, co wygląda na zdradę stanu. O tych rzeczach może mówić tylko jego świątobliwość faraon i członkowie Najwyższej Rady. My zaś, żołnierze i sługi pana naszego, jakiekolwiek zajmujemy stanowiska, możemy tylko wykonywać rozkazy najmiłościwszego władcy i zawsze milczeć. Proszę, abyś, wasza dostojność, uwagi te zakomunikował moim pułkom i życzę waszej dostojności wszelkiego powodzenia. Będzie tak, jak powiedziałeś, wasza dostojność, odparł Grek. Obrócił się na pięcie i wyprostowany poszedł z chrzęstem do swojej łodzi.